Największą karą dla tych, którzy nie interesują się polityką, jest to, że rządzą nimi ci, którzy się nią zajmują. Wtorek, 2 października, ja nazywam się Piotr Cywiński, a moim gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego i szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, Tomasz Poręba. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i oczywiście dzień dobry państwu.
Panie pośle, pewnie się pan spodziewał, czego chcemy zacząć, czy powinniśmy zacząć?
Jestem gotowy na każde pytanie.
No, tego granatu zdetonowanego przez Onet, Newsweek, Fakt, a dotyczącego afery taśmowej i rzekomego nagrania rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego w jednej z restauracji.
Trzymajmy się tego, co mówiła pani rzecznik rządu, że premier Mateusz Morawiecki jest w tej sprawie osobą poszkodowaną i ja nie chciałbym wchodzić i komentować ten tekst, no ponieważ nie, za mało wiem, za mało znam szczegółów i przede wszystkim mamy teraz kampanię samorządową, mocno myślimy, co dalej, żeby ten program Prawa i Sprawiedliwości mocno promować w różnych miejscach.
Zgadzam się. Żeby zamknąć temat, panie pośle, to...
I nie chciałbym... Tak.
Żeby zamknąć temat, to ja przytoczę tylko, że rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała również, że jest to skoordynowany atak i dobrze nam wiadomo, jaki wydawca stoi za tymi mediami, więc moje pytanie brzmi, kiedy zatem PiS zamierza doprowadzić do repolonizacji mediów, które w naszym kraju w większości należą do zagranicy, w tym przede wszystkim do niemieckich koncernów?
Na pewno jest to... coś, co no wcześniej czy później będzie musiało być również rozstrzygnięte, bo nie ma powodu żadnego, żeby kwestia właśnie funkcjonowania mediów w Polsce nie była regulowana podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej.
No panie pośle, ale to są ogólniki. No mówiąc wprost, Niemcy mają takie powiedzenie, kto ma media, ten ma władzę.
I na pewno jest tak, że przez ostatnie 25 lat tak naprawdę no doszło w Polsce do bardzo dużego przechylenia właśnie własnościowego mediów w naszym kraju. Przypomnę, że 80% chociażby prasy lokalnej jest w rękach zagranicznych. To oczywiście się przekłada na różnego rodzaju również pewną narrację, która jest przez te media narzucana i ja bym bardzo chciał, żeby jednak w przyszłości było tak, że udział państwa w mediach no jest znacznie bardziej widoczny, co mam nadzieję przyłoży się na większy pluralizm mediów, bo to, co my mamy
Szkoda oczywiście, tylko to są ogólniki. Miało być to zrobione już na początku kadencji PiS. No minęły ponad 2 lata i ciągle mówimy, poruszamy się w sferze życzeń. Ja też bym miał takie samo życzenie i pewnie wielu ludzi mediów. No tymczasem jest jak jest i nie słychać nic na temat repolonizacji.
Myślę, że trzeba być w tym temacie cierpliwym, ale bez wątpienia ten temat pewnie wróci wcześniej czy później do dyskusji publicznej w Polsce.
To zmieńmy zatem temat. Może weselej. Nie wstyd tak panu i PiSowi, że zacytuję, wrogom samorządu, którzy nie śpią, zbliżać się do naszych domów, pukać do naszych drzwi, zaglądać za firanki, jak bije na alarm Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej, wspólniczki PO w Koalicji Obywatelskiej. Nie wstyd? Nie wstyd?
No wie pan, przypomnę, że rządzi Platforma Obywatelska PSL w 15 na 16 sejmików. Nasza kampania i duże wyzwanie przed nami, żeby tą sytuację zmienić, ale chyba na lepsze, bo poszukujemy, chcemy dobrych gospodarzy w samorządach. Myślę, że jest mnóstwo przykładów chociażby z jednego województwa, którym rządzimy, czyli mojego województwa podkarpackiego, gdzie ta dobra, harmonijna współpraca z rządem przekłada się na konkretne, poważne projekty, chociażby komunikacyjne na czele z Via Carpatią. I chcemy w tej kampanii, mówimy o tym zresztą, że kiedy będzie harmonijna, dobra, zgodna współpraca z rządem, więcej dla regionu można zrobić.
Czyli nie wstydzicie się pukać do domów, do drzwi, zaglądać za firanki.
Dzisiaj chociażby w Bieszczadach minister Kwieciński z marszałkiem Kuchcińskim, kapitalny program dla Bieszczad został uruchomiony. Coś, o czym ludzie tam żyjący marzyli, o czym marzyli od wielu dziesiątek lat. Projekty komunikacyjne komunikacyjne, społeczne, kulturalne, finansowane również przez rząd i samorząd. Daj Boże jeszcze więcej tego typu regionów, gdzie taka dobra współpraca będzie mieć miejsca. Jestem pewien, że Polska będzie się szybciej rozwijać.
Muszę zadać takie pytanie ad personam, zanim przejdziemy do programu. Jak to jest w pana przypadku? Jako europoseł ma pan tak dużo czasu, że może być szefem sztabu wyborczego, czy szef sztabu wyborczego PiS ma tak mało do roboty, że może spokojnie wypełniać powinności europosła?
Wie pan, to jest naprawdę ciężka haruwa, bycie szefem sztabu. Jednocześnie posłem do Parlamentu Europejskiego. Ja jestem wiceszefem Komisji Transportu, więc z oczywistych względów dużo tematów takich ważnych z punktu widzenia Polski teraz jest poruszanych i na tapecie właśnie Parlamentu Europejskiego, chociażby prawa pasażerów, które będziemy głosować w przyszłym tygodniu. Oprócz tego sesje plenarne, na których trzeba być, bo mamy szereg głosowań, a przede wszystkim kampania. Więc jak mnie pan pyta, czy to jest kwestia, czy to jest tak, że ja mam dużo czasu, no to muszę panu powiedzieć, że chciałbym, żeby tak było, ale to nie jest po prostu możliwe.
No to jak pan ocenia wyborczy ten tak zwany sześciopak Platformy Obywatelskiej? Ja muszę niewiedzącym przypomnieć, że chodzi o to, tu właśnie powinienem zacytować, przyjazną edukację, nowoczesną szkołę, darmowe bilety dla dzieci i młodzieży, rozbudowę dróg lokalnych, orlików, ścieżek rowerowych, o Polskę bez smogu, o Polskę senioralną z szacunkiem dla starszych oraz o jednego gospodarza regionu, czyli likwidację dualizmu władzy, a konkretnie urzędów wojewodów na rzecz marszałków. Pana ocena?
Puste obietnice, brak wiarygodności tych obietnic. 8 lat rządów Platformy PSL-u to był naprawdę wystarczający czas na to, żeby te wszystkie szczytne idee wcielać w życie. A jak to wyglądało? Myślę, że wielu wciąż Polacy pamiętają. Zamiast obniżać podwyższony wiek emerytalny, zamiast obniżać podwyższone podatki, dziesiątki niewykonanych, niezrealizowanych obietnic Platformy w różnych obszarach życia społecznego. I dzisiaj ja mogę powiedzieć tak, choćby nie wiem, co obiecali, zawsze się zderzą z jednym słowem, wiarygodność. Wiarygodność albo jej brak, co jest znakiem firmowym Platformy i PSL-u. Zresztą dzisiaj mieliśmy konferencję, wczoraj, przepraszam, mieliśmy konferencję w tej sprawie w Warszawie, gdzie wskazywaliśmy chociażby bardzo poważne zaniedbania czy decyzje, kosztowne decyzje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków w czasie rządów Platformy PSL-u, kiedy zlikwidowano aż 477 posterunków policji w Polsce. My będziemy mówić jeszcze pewnie o innych tego typu przykładach działalności tej
formacji. No ale co dotyczy dla przykładu...
I chciałbym też jeszcze nawiązać do tych punktów ostatnich, bo tego sześciopaku, no panie doktorze, no, tam są takie rzeczy jak walka ze smogiem, kiedy są oficjalne dane Komisji Europejskiej, że w czasie rządów Platformy PSL-u z tym tematem nie zrobili nic. Mówią o edukacji, no to my daliśmy 300+, a oni zapisy na zeszyt, na kredyt w zeszycie po prostu, więc no mówimy o ich programie dotyczącym chociażby kwestii związanych ze służbą zdrowia też. Przecież mieli likwidować NFZ, nic z tego nie wyszło. No więc powtarzam, jedno magiczne słowo, które no, dekomponuje ten przekaz Platformy, czyli po prostu wiarygodność.
Ale z drugiej strony dał się złapać premier Mateusz Morawiecki, jeżeli tak mogę określić, no bo musiał sprostować swoją wypowiedź z wiecu w Świebodzinie.
Nie sprostować, panie lektorze,
że za rządów PO i PSL jakoby nie budowano dróg i mostów, że wydano 5 miliardów złotych na drogi lokalne, a to tyle, ile PiS wydaje w ciągu jednego do półtora roku. Tak to brzmiało.
To muszę szybko to sprostować. Po pierwsze...
Sprostowanie.
Po pierwsze, premier nie musiał za nic przepraszać. Po drugie...
Ja nie użyłem tego słowa.
Sprostować, panie redaktorze, tylko wydać oświadczenie, które nie dotyczyło głównego zarzutu Platformy, że nie było dróg i mostów.
To no ale czy chodziło oddalił, tylko o semantykę?
Natomiast to sąd oddalił, natomiast premier sprostować, czy może oświadczyć musiał, że za czasów Platformy Obywatelskiej wydawano 5 miliardów, kiedy my wydajemy 6. Rzeczywiście będziemy wydawać 6, bo są już ustawy w polskim parlamencie, chociażby teraz, podczas tej sesji polskiego parlamentu będą przyjmowane i rzeczywiście jest olbrzymia dysproporcja proporcja między tym, co my robimy w sprawie dróg, bo 6 miliardów w skali na najbliższe półtora roku do 5 miliardów przez 8 lat rządów Platformy, no to jest rzeczywiście duża
różnica. Ale zdanie było niefortunne, bo chociaż te środki zostały już zarezerwowane, to jednak one nie zostały jeszcze wydane i stąd sądzę to całe zamieszanie.
Ale fakty są takie, że jeżeli chodzi o spinane komunikacyjne, zwłaszcza tych takich małych ośrodków, bo te środki na drogi są przeznaczone właśnie dla małych miejscowości, średnich miejscowości, gdzie często brak 2-3-5 kilometrów drogi rozkłada komunikacyjnie cały region, cały powiat czy połączenie powiatów w naszym kraju, one trafią bardzo szybko do samorządów i jestem przekonany, że ludzie dzięki temu będą mieć większą możliwość. To, co jest najważniejsze chyba z punktu widzenia każdego człowieka, szybszego poruszania się, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, a to się przełoży chyba też na poszukiwania, czy możliwość znalezienia szybciej pracy, szybszego dojazdu do pracy i większego
ożywienia regionu.
Ożywiania regionu, tak.
Koalicja Obywatelska zademonstrowała właśnie ten swój kolejny billboard z hasłem Polska ma przyszłość. Pan twierdzi, że z dzisiejszą opozycją u władzy tej przyszłości nie ma. Dlaczego?
Ja chcę podziękować opozycji, panie redaktorze, może pan się zdziwi, ale ja chcę za ten billboard podziękować, ponieważ to hasło Polska ma przyszłość rzeczywiście, to jest docenienie tego, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Wiem, powie pan, że pasuje do Prawa i Sprawiedliwości.
My się bardzo dobrze rozwijamy rzeczywiście, my jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej, mamy najniższe bezrobocie, doszlusowaliśmy do krajów najlepiej rozwiniętych, mamy bardzo duże transfery społeczne dzięki uszczelnieniu VAT-u i rzeczywiście zgadzam się z tym hasłem na billboardzie Platformy Obywatelskiej, że Polska ma przyszłość. Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości absolutnie ma przyszłość i za to docenienie naszych rządów i za to, co robimy, chcę Platformie po prostu podziękować.
No, tymczasem według sondażu, pewnie pan poseł zna, ośrodka badawczego Dobra Opinia, to było na zlecenie grupy Polska Press, podobno PiS przegra wybory w dużych miastach, w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, w Poznaniu czy w Szczecinie, jakoby wygrają kandydaci opozycji. Jak pan skomentuje
ze spokojem podchodzimy do tego sondażu, bo też, panie doktorze, myślę, że w tej kampanii udało nam się pokazać szereg bardzo ciekawych i pokazujemy szereg ciekawych młodych, perspektywicznych twarzy Prawa i Sprawiedliwości. Ludzi już oczywiście młodych, ale jednocześnie z bardzo dużym już doświadczeniem i dorobkiem. Ja wierzę, że to zostanie z uznaniem przyjęte przez wyborców i wcale nie przekreślałbym szans Kacpra Kaczyńskiego w Gdańsku, czy Małgosi Wasserman w Krakowie, czy Patryka Jakiego w Warszawie. To są absolutnie, idą łeb w łeb ze swoimi konkurentami politycznymi i też gdzieś tam mówiłem, że chcemy dzięki tej kampanii samorządowej pokazać właśnie nowe twarze, rozpędzić tą maszynę Prawa i Sprawiedliwości, taką dobrze pracującą, funkcjonującą, naoliwioną maszynę, która zacznie od tych wyborów samorządowych poprzez europejskie i najważniejsze tak naprawdę, a może inaczej, niezwykle ważne wybory parlamentarne w przyszłym roku. Będziemy te wybory wygrywać po to, żeby ta dobra zmiana w różnych poziomach naszego życia się po prostu dokonywała.
Sondaż, jak powiedziałem, był przeprowadzony na zlecenie grupy Polska Press. Wie pan, do kogo należy ta grupa?
Myślę, że możemy nawiązać do jednego z pytań w pierwszej części naszego wywiadu, panie doktorze.
Nie boi się pan, że tak jak wcześniej Persaldo, PiS może wygrać, ale w rządach, w samorządach będzie sprawował władzę ktoś inny?
Rzeczywiście,
tak już mieliśmy w poprzednich wyborach.
Rzeczywiście to jest coś, co nie ukrywam, mnie osobiście bardzo też, żeby użyć właściwego słowa, jest to perspektywa, która musi być brana przez nas pod uwagę, że tak jak powiedziałem wcześniej, na 16 w 15 województwach jesteśmy w opozycji i chcący, żeby tą sytuację zmienić, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to jest mecz Prawo i Sprawiedliwość kontra reszta świata, musimy wygrać tak, aby w sposób realny, czyli mieć większość jako Prawo i Sprawiedliwość w poszczególnych radach sejmików wojewódzkich. I to jest olbrzymie wyzwanie, bardzo trudne i ciężkie wyzwanie, bo przeciwko sobie mamy właśnie całkowicie tą właśnie dobrze, znaczy zjednoczoną, toksyczną i bardzo agresywną opozycję, ale tym bardziej mogę tylko powtórzyć to, co mówiłem wcześniej. do naszych członków, sympatyków. Te wybory wymagać będą olbrzymiej mobilizacji. Będą wymagać się też takiej ciężkiej pracy każdego z nas po to, żeby zwiększyć posiadanie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych, a właśnie też po to, żeby w kolejnych, dzięki temu, że będziemy mieć więcej burmistrzów, wójtów, prezydentów, mam nadzieję, że marszałków, te nasze propozycje programowe, bo one są też dedykowane bardzo mocno właśnie samorządowi, realizować. Ja przypomnę, że o wiele, jestem przekonany, o wiele łatwiej będzie realizować piątkę Morawieckiego dla samorządu, czyli chociażby docieplanie domów, termomodernizacja, okablowanie tysięcy szkół szybkim internetem, czy walkę właśnie z, czy chociażby ten program nasz Segregujesz, Płacisz Mniej, dotyczący właśnie składowania śmieci. Jeżeli będziemy mieć na poziomie samorządowym przedstawicieli, którzy będą chcieli współpracować z rządem. Niekoniecznie się będą musieć z nami zgadzać, ale będą chcieć jednak dla mieszkańców, dla swoich właśnie mieszkańców swoich miejscowości, gmin, powiatów czy województw realizować ten program, bo to jest właśnie dla nich, niezależnie od szyldu politycznego. Ten program jest dedykowany wszystkim Polakom, niezależnie czy członkom, sympatykom Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u czy Platformy. On jest dla wszystkich Polaków. Uważamy, że Polska jest jedna i te wszystkie plany, no proszę też, no myślę, że każdy to dobrze będzie rozumiał. No, dom, ocieplenie domu, termomodernizacja, no nie może mieć, nie będzie mieć po prostu szyldu politycznego. No niezależnie kto od nią wystąpi, to te pieniądze dostanie.
No równocześnie z tą prezentacją programów ściśle lokalnych zapowiedział pan właśnie tę wielką mobilizację i objazd po kraju, ale przypominanie o zwijaniu Polski przez waszych poprzedników. Tak jest? Tak będzie?
To będzie taki przekładaniec. Z jednej strony będziemy merytorycznie tutaj kontynuować tą kampanię, a więc proponować konkretne, myślę, że dobrze przemyślane propozycje dla Polaków. To one są też dedykowane, czy przygotowane pod kątem, myślę, też emocji, które są wśród Polaków, jeżeli chodzi o ich najbliższe otoczenie. Bo mówimy właśnie o szerokopasmowym internecie dla szkół, mówimy o ocieplaniu domów, termomodernizacji, mówimy o budowie chodników do szkół dla dzieci, mówimy o budowie dróg lokalnych. Krótko mówiąc, to są tematy, które są istotne dla każdego, myślę, Polaka, dla każdego, kto wieczorem siedzi w domu z rodziną, rozmawia o najważniejszych sprawach. Myślę, że one trafiają do przekonania. A z drugiej strony, no nie możemy wyabstrahować tej kampanii od przypominania tego, co było kiedyś, tych właśnie niedotrzymanych obietnic, tego zwodzenia, tego ukłamywania Polaków, tego oszukiwania, tego zwijania Polski powiatowej od posterunków policji, poprzez urzędy pocztowe, poprzez dziesiątki, tysiące linii kolejowych, które były zwijane, PKS-y likwidowane. Krótko mówiąc, tak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej i my musimy też o tym ludziom przypominać, bo pamięć jest krótka i w tych wyborach no, nie da się o tym nie pamiętać i mówić.
A propos oszukiwania, no to ma być ten sposób na pokonanie przeciwników politycznych, takich jak na przykład, nie wiem, mieliśmy młodych demokratów i młodych nowoczesnych, którzy zrobili w Poznaniu taki happening w maskach premiera Mateusza Morawieckiego z nosem Pinokia.
Siłą Mateusza Morawieckiego, rządu Prawa i Sprawiedliwości, ja też jestem z tego też bardzo dumny, bo jestem w formacji, która jak się na coś umówi, to dotrzymuje słowa. Umówiliśmy się z Polakami w 2015 roku, że wprowadzimy 500+, że damy, obniżymy wiek emerytalny, że uszczelnimy VAT, że zreformujemy polską szkołę i to wszystko się nam udało. Teraz obiecaliśmy po raz kolejny w kwietniu, że przygotujemy fundusz na drogi lokalne, zrobiliśmy, że będziemy realizować programy związane z obniżką podatków.
Obniżeniem o tym mówiliśmy już, panie pośle.
Z 15 na 9%. Teraz obiecaliśmy z kolei piątkę dla samorządu. I teraz wracając do tych masek. Więc my w przeciwieństwie do Platformy jesteśmy postrzegani jako formacja, która dotrzymuje słowa. Formacja, która jest wiarygodna. Formacja, która jeżeli się na coś umówi, Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli się na coś z Polakami umówi, to tego słowa dotrzyma. I premier Morawiecki jest właśnie twarzą takiej kampanii, gdzie dotrzymywanie słowa jest na pierwszym miejscu.
Co z wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej, skoro wspomniał pan o szkołach?
No, trudno mi powiedzieć, kiedy ono chyba będzie rozpatrywane, to wotum jutro i jestem pewien, że zostanie odrzucone. Opozycja straszy jeżeli chodzi właśnie o panią minister, czy w proces zaawansowania reformy edukacji. A prawda jest taka, że jest ona oceniana bardzo pozytywnie. Przypomnę, 70%, blisko 70% Polaków oceniają pozytywnie tą reformę, a nade wszystko, co jest bardzo istotne, chcę przypomnieć, jeszcze kilkanaście miesięcy temu mówiono, że nauczyciele stracą pracę, że nie da się tego zrobić, że nie da się zlikwidować gimnazjum. Ciągle się nie da. Ten imposybilizm to była taka nuta w krytyce opozycji, która też była znakiem firmowym właśnie rządu Platformy i PSL-u. My pokazaliśmy, pani minister Zalewska pokazała, że się da, że można przywrócić ośmioklasową podstawówkę, można przywrócić ten system, który, jestem przekonany, przełoży się na lepiej wyedukowaną, mądrzejszą, skuteczniejszą, bardziej ambitną młodzież polską, która absolutnie nie ma prawa być, nie ma prawa mieć kompleksów rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z Zachodu.
Czy PiS spuści psy z łańcuchów?
A myślę, był tak miły. Myślę, tak troszeczkę doprecyzował to pytanie.
Myślę o tej ustawie do autopoprawki. Za dalekie wnioski pan wyciągnął, panie pośle. Chodzi o to, żeby przed wyborami nie drażnić wsi, a więc te ustępstwa wobec lobby futerkowego. No chodzi o to, że ustawa, która już była przygotowana o ochronie zwierząt, a dotycząca także właśnie spuszczenia psów z łańcuchów, no, że ta ustawa w sumie nie będzie procedowana i została odłożona no tymczasem ad acta, to znaczy...
Już wielokrotnie pan minister Ardanowski potwierdzał, że to jest temat, który jest zamknięty z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości i ja tylko mogę a propos polskiej wsi, no bo to też jest ważny wątek, powiedzieć, że
mamy bardzo ważny program dosłownie 30 sekund, to ja mam tylko jedno osobiste pytanie. Czy pan jest osobiście za bardziej radykalnym projektem ustawy o ochronie zwierząt, czy przeciw?
Powiem panu tak, że ja kocham zwierzęta i mam wielki szacunek do tych wszystkich, którzy praw zwierząt bronią.
No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim i państwa gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego i szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych Tomasz Poręba. Dziękuję panu.
Dziękuję panu i państwu serdecznie. Dziękuję.
I dziękuję państwu. Piotr Cywiński. Do usłyszenia.